Nie możemy sobie wyobrazić, że ludzie żyli non-stop w jaskiniach. Oni tam bywali. A tutaj mamy takie miejsce, gdzie oni faktycznie żyli, mieszkali. Wiemy, na jakie zwierzęta polowali, o jakich porach roku, jak sobie organizowali w ogóle obóz.
Większość tych narzędzi, które my odnajdujemy, to są rzeczy, które służyły do obróbki już upolowanej zwierzyny, nie do polowania.
Jeśli jakiś istota jest wyspecjalizowana do danego środowiska, ekosystemu, to kiedy ten ekosystem się wali, znika, ona znika razem z nim, bo jakby straciła możliwość takiej adaptacji. My nie byliśmy wyspecjalizowani do niczego, czyli byliśmy przystosowani do wszystkiego.
Czy my wiemy, co różniło technologicznie tych ludzi, którzy wtedy wychodzili z Afryki? To jest podcast Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Kwiatek, a moimi gośćmi są pani profesor Marta Osiepińska z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego i pan dr Piotr Osiepiński z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Państwo prowadzą od ponad 20 lat badania archeologiczne w Afryce przede wszystkim. Przejdziemy dzisiaj w tej rozmowie przez różne państwa stanowiska archeologiczne. Proszę powiedzieć, co państwa najbardziej interesuje, jaki okres, jakiego typu badania archeologiczne?
Może zacznijmy od tego, że jestem archozoologiem, czyli takim archeologiem specyficznym, który czyta z kości zwierzęcych. I ja mam o tyle taką dobrą sytuację, że nie jestem związana z żadnym okresem. Mogę pracować zarówno na tych najstarszych stanowiskach pochodzących z początków w ogóle funkcjonowania ludzi, aż po prawie współczesne. Tak, i tak faktycznie się moja kariera toczyła, że na bardzo różnych stanowiskach miałam okazję pracować. Są faktycznie takie dwa zasadnicze albo trzy zasadnicze tematy, w którym się poruszamy. To jest gdzieś tam późny pleistocen, czyli ta epoka najdłużej trwająca po ponad 200 tysięcy lat, tak Piotr zwykle mnie poprawia. Czyli pierwsza epoka, kiedy funkcjonujemy jako ludzie z Homo sapiens sapiens. Często sobie żartujemy, że to jest właśnie ten czas naszego raju, bo proszę sobie wyobrazić, że przez 200 tysięcy lat człowiek nic nie zmieniał. Nic w technologii, nic w sposobie życia. To jest coś niesamowitego. Także to musiał być taki stan idealny, który nie wymuszał dla nas żadnej zmiany. Bezczas taki, taki raj właśnie. To jest Afryka, to jest nasze funkcjonowanie na sawannie. I to jest okres, którym się interesujemy zarówno w Dolinie Nilu, jak i teraz w Serengeti we wschodniej Afryce, czyli ten pierwsza epoka nas ludzi. Drugi czas to jest wczesny holocen. Właściwie ten temat sam się jakoś urodził w trakcie naszych badań, czyli problem w ogóle jak Afrykanie sobie radzili z tymi zmianami klimatycznymi 10 tysięcy lat temu i jak wymyślali swoją ścieżkę ku gospodarce wytwórczej, czyli właśnie tutaj nasze odkrycia dotyczące udomowienia bydła. No i trzeci taki temat, którym się zajmujemy już od dobrych kilku lat, to jest początek naszej ery, czasy rzymskie w Egipcie. Wszyscy pamiętamy historię Kleopatry, Cezara, Antoniusza. To jest tuż potem. Właściwie czasem się śmiejemy, że mamy takie quo vadis, bo w naszych badaniach pojawia się i Petroniusz, i Neron. To jest Berenike nad Morzem Czerwonym w południowym Egipcie, gdzie odkryliśmy i badamy cmentarz Pukili, którymi się otaczali Rzymianie. Także to są takie trzy tematy, które dla mnie przynajmniej są najważniejsze, ale może dla Piotra coś innego jest.
Dla mnie podobnie, tylko w odróżnieniu do Marty ja nie jestem archeozoologiem, jestem tylko biernym archeozoologiem i jestem prehistorykiem i specjalizuję się w analizach materiałów kamiennych, czyli no, trochę jestem ograniczony do tych okresów naszej historii, kiedy tego kamienia używano. Nie architektonicznie, tylko do tworzenia narzędzi kamiennych, czyli to jest głównie paleolit, ale też młodsza epoka kamienia. W Afryce to trochę inna nomenklatura obowiązuje, no ale mniej więcej to moje zainteresowania kończą się na momencie, kiedy następuje początek epoki metali. W Afryce to żelaza, ale wcześniej troszkę jest też miedź w Egipcie i w Nubii też. A poza tym, no, ponieważ jeździmy razem, tworzymy zespół i to Berenikę też badamy razem od samego początku, to też te tematy berenikańskie są bliskie mojemu sercu, jakoś tam człowiek wsiąka w to.
A tak, żeby jeszcze dopowiedzieć, ta epoka kamienia, czy moment, w którym ludzie zajmowali się wytwarzaniem narzędzi z kamieni, jest taki krótki, prawda? Bo to się zakrzyło prawie 3 miliony lat temu.
No dokładnie.
To jest nasza najdłuższa epoka, to jest najdłużej funkcjonujący surowiec tak naprawdę.
Jasne. To przejdźmy przez kilka stanowisk archeologicznych, takie dla Państwa najważniejsze. Zaczęło się te badania w Sudanie, jak rozumiem.
Nasz początek w ogóle kariery w Afryce łączy się z wyjazdem do Sudanu, do ekspedycji kierowanej przez Bogdana Żurawskiego. I tam uczestniczyliśmy w takich badaniach powierzchniowych długiego odcinka lewego brzegu Nilu, 150 km długości, a na szerokość, no, ile fabryka da, czyli ile jesteśmy w stanie przejść tak naprawdę, bo taka długa koncesja była. I tam to był obszar, gdzie znanych było kilka dosłownie stanowisk archeologicznych, a wiedzieliśmy, czy Bogdan wiedział, ubiegając się o tą koncesję na początku, że ten obszar jest nasycony zabytkami po kokardkę, potocznie rzecz ujmując. No i faktycznie ten nasz survey, w którym uczestniczyliśmy, zaowocował blisko 1000 namierzonych stanowisk. A potem my już jako własny projekt robiliśmy kontynuację i rozwinięcie na już dużo mniejszym obszarze, tylko ograniczonym do okolic Afat. I tam na samym tym małym odcinku, nie wiem, 5 czy 6 kilometrów, już mamy ponad 100 stanowisk. Nie? Także tych stanowisk jest tam znacznie więcej niż te, które odkryliśmy z Bogdanem. No ale zaczęliśmy te 25 lat temu, ćwierć wieku temu, i potem z różnymi zwrotami akcji tą Afrykę rozpoznajemy. Głównie do tej pory byliśmy ograniczeni do Sudanu, Egiptu, ale ponieważ w 23 roku w kwietniu wybuchła wojna domowa w Sudanie, dlatego że zaczęliśmy szukać też innych horyzontów, innych przestrzeni do badań. I nasz wzrok skierował się ku Tanzanii. To jest bardzo ładnie powiązane, bo w Sudanie do tej pory badaliśmy takie stanowiska, które nawiązywały albo do początku naszego gatunku, czyli Afat, czy ten wczesny holocen i początki pasterstwa. I w Tanzanii mamy podobne stanowiska, albo teoretycznie powinniśmy mieć takie stanowiska, które będą uzupełniały naszą wiedzę z Sudanu. Poza tym ta nasza perspektywa sudańska też wydaje mi się bardzo, nie wiem, twórcza i inspirująca, bo do tej pory jak naukowiec wsiąkał w jakiś obszar Afryki, to ta po emeryturę siedział, nie? Czyli albo mieli tę perspektywę tylko Doliny Nilu, albo środkowej Doliny Nilu wręcz, albo mieli perspektywę tylko i wyłącznie wschodniej Afryki. Nie było takich łączników. Wydaje mi się, że nasze doświadczenie jest takim pierwszym albo jednym z pierwszych łączników, które, no, mam nadzieję, że zaowocują czymś fajnym.
A co udało się odkryć na tych stanowiskach w Sudanie i z jakiego okresu one pochodzą?
No, Afat to jest paleolit, to jest środkowa epoka kamienia. Tam oczywiście są jeszcze dużo starsze rzeczy też, ale one nas mniej interesowały. My skupiliśmy się na tych stanowiskach wokół Afat, ponieważ do tej pory stanowiska środkowo-paleolityczne znane były z pojedynczych stanowisk albo wręcz z pojedynczych zabytków. To w ogóle. I najczęściej o najwyższej wartości były te jaskiniowe, tak? Bo tak stereotypowo było.
I to mówimy o jakiejś sztuce naskalnej? Czy
nie, wytwory, narzędzia. Tak.
I osadnictwo.
Czyli typowo osadnicze rzeczy. A my w Afat mamy stanowisko otwarte, nie jaskiniowe. I to nie jedno, tylko cały kompleks stanowisk. Mamy kilkanaście tych stanowisk środkowo-paleolitycznych. One się między sobą troszeczkę różnią, ale to, co je łączy, to jest okres, w którym one funkcjonowały. Bo tam mamy do czynienia z terasami syltu nilowego, czyli tego mułu. I wszystkie te stanowiska, które są dla nas dostępne dzisiaj, pochodzą z jednego okresu, sprzed mniej więcej 50 tysięcy lat. Potem Nil odsunął się dużo bardziej na południe, obniżył swoje koryto, także dzisiaj płynie już w zupełnie innym miejscu niż te stanowiska, ale wówczas to była jedna wielka, szeroka dolina Nilu.
A to jest ważny okres w ogóle w naszej historii, bo to jest czas tego out of Africa, tej udanej ekspansji poza Afrykę. Także Afat, te stanowiska są niezwykle cenne naukowo, ponieważ specyficzna sytuacja geologiczna spowodowała, że zachowały tam się unikalne na skalę na pewno Afryki, a być może globalną, relikty osadnictwa, takie jak dołki posupowe, jamy. Na początku jak je rejestrowaliśmy, ponieważ ja nie jestem takim wytrawnym terenowcem aż tak bardzo jak Piotr, widziałam, doczyszczając, że mamy chyba jakieś dołki posupowe, to jest tak w nas utrwalone, że nie no, sprzed 50 tysięcy lat nie ma w nauce znanych obiektów takich wziemnych, jakie rejestrujemy chociażby w epoce brązu. I Piotr starał się to obalić, mówiąc, nie, to jakieś krety, to jakieś, nie wiem, inne zwierzęta, to jest niemożliwe. No ale jak się układały w półkola, w idealnie równych odstępach, też sprowadziliśmy z Wielkiej Brytanii geologa, który stał się naszym właśnie takim adwokatem diabła. Próbowaliśmy na wszelki sposób obalić tą naszą koncepcję.
Wytłumaczyć naturalnymi procesami.
Tak, jakimiś naturalnymi. I faktycznie wszystko wskazuje na to, że mamy te obiekty po prostu tam zachowane, które pozwalają nam badać właśnie organizację tych obozowisk, sezonowość ludzi, którzy tam funkcjonowali. AFAD jest dlatego unikalne, bo mamy dosyć wąski okres czasu, kiedy tam faktycznie te grupy ludzkie funkcjonowały, jak sobie organizowali życie właśnie. Możemy wręcz rekonstruować w ciągu roku, przy zmieniających się porach roku. Także to są naprawdę bardzo, bardzo wartościowe były stanowiska i z ważnego czasu, kiedy się przemieszczaliśmy wzdłuż Doliny Nilu na północ coraz bardziej i pokazujące nam faktycznie jeden do jednego, jak ci ludzie funkcjonowali, bo jaskinie wbrew pozorom wcale nie są dobrym źródłem wiedzy. Tamta sytuacja stratygraficzna jest dużo bardziej taka skomplikowana, złożona i nie możemy sobie wyobrazić, że ludzie żyli non-stop w jaskiniach. Oni tam bywali. A tutaj mamy takie miejsce, gdzie oni faktycznie żyli, mieszkali, wiemy na jakie zwierzęta polowali, o jakich porach roku, jak sobie organizowali w ogóle obóz. Mamy miejsca, gdzie obrabiali kamień, gdzie się uczyli w ogóle łupać właśnie techniką lewalułaską, gdzie obrabiali zwierzęta, gdzie jedli, gdzie mieli paleniska swoje. Mamy stanowiska, gdzie na przykład odławiano sumy, które wypływają, wiemy, że zimą na płcizny, żeby złożyć tarło i oni tam je odławiali. Mamy miejsca, gdzie na przykład prawdopodobnie zabili słonia i go oprawiali jakoś. Także mamy taki wgląd w takie całoroczne życie albo wieloletnie grupy, która się organizowała.
Bo mówimy tutaj o ludziach, którzy prowadzili oczywiście łowiska zbierackie drybrzyksia. Jak rozumiem, polowali na wszelkie zwierzęta i pani profesor bada ślady tych zwierząt. Słonie mieliśmy, tak? Mieliśmy pewnie jakieś inne duże ssaki.
Tak, hipopotamy, ogromne krokodyle też. Ale tutaj musimy tutaj dać takie zastrzeżenie, że tak naprawdę nie wiemy, na ile oni na nie polowali. Bo jak zobaczymy sobie to ostrze lewaluaskie, takiej wielkości kamyk, no to
ale płaski, ostry.
Ciężko sobie wyobrazić, że z czymś takim szli na słonia. No ale może. Mamy szczątki hipopotamów i słoni i ogromnych krokodyli. Czy to jest efekt zbieractwa czy łowiectwa? Musimy dalej badać. Ale też mamy szerokie spektrum innych zwierząt, jak takie wielkie szczury żyjące w środowisku wodnym, nazywające się szczecińce. To dzisiaj zresztą chętnie jedzone w Afryce Zachodniej. Małpki. Nie wiemy, po co polowali na kotawce, czy robili sobie z nich futerek, jakieś ubrania na przykład miękkich, ale też antylopy. Najbardziej popularnym takim zwierzęciem łownym była antylopa cob, która mieszka blisko właśnie takiego buszu nadrzecznego. I to jest bardzo ciekawa antylopa, łatwa do właśnie upolowania, bo samiec funkcjonuje tak, że pilnuje swojego haremu i nie rusza się ani na kroki. Faktycznie nawet badając, pracując w Serengeti czy w innych miejscach, udawało się takiego samca podjechać naprawdę blisko i on nie drgnął. Stoi jak posąg. Więc to jest bardzo łatwe zwierzę tak naprawdę do ubicia. Różnego rodzaju właśnie przeżuwacze. Natomiast w porze letniej wiemy, że specjalizowali się w polowaniu na te większe zwierzęta, które prawdopodobnie w porze suchej przychodziły, nie w porze mokrej, przychodziły na ten teren, takie typowe sawanowe jak żyrafy i zebry i prawdopodobnie tury. Także możemy rekonstruować ten cały, jak zmieniało się w ogóle preferencje łowieckie w ciągu roku, co jedli. No i mówię, to jest niezwykle wartościowe naukowo, bo dotąd nie mieliśmy tego typu danych.
A gdy idzie o narzędzia, które pozostawili po sobie? Co my tam mamy? Ostrze lewaluaskie, czyli takie już dość płaskie, całkiem ostre chyba. Nie miałem nigdy w ręku, ale wyglądają na ostre. Co jeszcze wiemy o ich narzędziach? Czy już łuki wtedy były i strzały?
Moje doświadczenie łucznicze podpowiada mi, że ostrze lewaluaskie czy mustierskie to jeszcze są za duże przedmioty, żeby to były wskaźniki na stosowanie łuku. Natomiast oszczepy jak najbardziej. To taki rodzaj broni, który u nas nie jest powszechnie rozpoznawany, czyli miotacz oszczepu w paleolicie, nawet Europy, był szeroko rozpowszechniony. Są znaleziska z francuskich stanowisk, magdaleńskich, gdzie te miotacze są obecne. A poza tym wielkość niektórych grotów krzemiennych sugeruje, że no, musiałyby to być potężne łuczyska, albo były to po prostu oszczepy miotane, ale nie z ręki, tylko miotaczem. To jest taka przedłużka, jakby tak jak ramię składa się z dwóch elementów, to miotacz jest jakby trzecim, także 50% więcej mocy uzyskujemy przy miotnięciu takim oszczepem. Także myślę, że łuku nie. Łuk to jest chyba jednak późniejszy wynalazek trochę niż środkowy paleolit, czyli te 50 tysięcy lat, które my mamy w AFAD. Natomiast oszczepy tak, ręczne narzędzia oczywiście. W ogóle wydaje mi się, że większość tych narzędzi, które my odnajdujemy, to są rzeczy, które służyły do obróbki już upolowanej zwierzyny, nie do polowania sensu stricto. Bo my musimy sobie uświadomić, że to, co archeolog odkrywa, to jest zespół odpadów produkcyjnych. Nie samo jedno narzędzie, które było celem tej całej obróbki, tylko my mamy ten śmietnik, który został po produkcji tego narzędzia.
Czasem też wykorzystywane chyba, prawda? To co odpadnie.
Tak, ale wyobraźmy sobie, że idziemy na polowanie, nie zabieramy całego śmietnika, tylko ten jeden grot, czy tam sześć powiedzmy, które nam się mieszczą do kołczanu, czy tam do czegoś, nie? Także tych narzędzi już nie znajdziemy w naszym zespole na stanowisku archeologicznym. Natomiast znajdziemy stanowiska, na których produkowano, wykorzystywano i ewentualnie porzucano te narzędzia, które służyły do obróbki już tej upolowanej zwierzyny. Także z pozoru uzyskujemy obraz wytwórczości kamiennej, która służyła do obróbki mięsa, nie do polowania. O tym polowaniu to jest taki trochę mit grecki, który, no wiadomo, musieli jakoś pozyskiwać tą zwierzynę, ale niekoniecznie utożsamiamy to, co my znajdujemy na stanowisku w AFAD z produkcją broni łowieckiej. Pewnie w jakiejś tam części tak, ale w większości jednak nie. To były noże i do cięcia skóry, ścięgien, samego mięsa. Na niektórych narzędziach udaje nam się dostrzegać ślady użytkowania, ale to są wszystko takie noże zębate. My to nazywamy albo narzędzia zębate, albo zgrzebła. To są takie archeologiczne terminy, które pewnie w potocznym języku zupełnie inne znaczenia mogą mieć, ale generalnie narzędzia do obróbki mięsa. Co jest też ważne, na tych narzędziach nie mamy śladów obróbki roślinnej. Nie tylko, nie wiem, obierania z kory, czy ścinania traw, oczywiście nie, ale nawet do obróbki drewna też nie.
I co to znaczy? Były inny zestaw narzędzi do pracy z roślinami?
Albo tak, albo w ogóle nie posługiwano się narzędziami kamiennymi do tych czynności, tylko jakimiś innymi, które się akurat nie zachowały. To też archeolog zawsze ma tylko jakiś tam losowy wycinek informacji, nie? I na podstawie tego my sobie budujemy jakieś rekonstrukcje.
Ale Piotr dzięki swoim analizom zidentyfikował bardzo ciekawe miejsca w AFAD, gdzie się ewidentnie uczyli obróbki kamienia, takie nieudane procesy całe, wręcz pokazujące, jak siedzieli jeden obok drugiego człowieka i ten, który był bardzo sprawny, obok takiego, który faktycznie był zupełnie niesprawny w obróbce. Także to są takie ciekawe momenty, kiedy można faktycznie zajrzeć w takie życie codzienne tych ludzi.
Tutaj sprawdza się też archeologia eksperymentalna, prawda? Kiedy się sadza studentów albo jakichś ochotników czy badaczy do tego, żeby próbowali odtworzyć tymi samymi metodami. I z tego, co wiem, właśnie zdaje się, że narzędzia aszerskie sprzed tam 1 800 000 700 tysięcy lat, to były pierwsze takie narzędzia, o których stwierdzono, że wymagały uczenia się od kogoś, że wymagały instruktażu po prostu przy nauce. Państwo mówią, że widzą stanowiska, na których był mistrz i uczniowie, tak? I te narzędzia levaluaskie już dużo bardziej zaawansowane, dużo bardziej obrobione. Jak długo właściwie, czy mamy jakieś pojęcie, jak długo trzeba się uczyć, żeby wyprodukować, nauczyć się produkować takie narzędzia lewały? Może powiedzmy pokrótce o tym też, jak to się, te takie liściaste narzędzia uzyskuje z kamienia.
To jest temat rzeka. Sam zaczynając od początku. Narzędzia aszelskie, czyli te, o których Pan mówił, to są łączone z przedsapientnymi formami ludzi, którzy je wytwarzali, już wymagają zaplanowanego procesu. Tego, który obrazuje się potem w narzędziu, ale on istnieje w głowie. To jest projekt, który musi istnieć. On zakłada wykonanie przedmiotu, który jest symetryczny w trzech płaszczyznach, który jest odpowiedniej wielkości, który musi być wykonany z odpowiedniego surowca. Tych surowców, które wykorzystywał człowiek, było mnóstwo. Każdy był trochę inny. One są zbliżone do siebie właściwościami, ale no kwarc jest bardzo grubokrystaliczny, ma grube, duże ziarno, piaskowiec tak samo, ale już krzemień czy obsydian jest elegancki, jest wyrafinowany i je się łupie zupełnie inaczej, te dwa rodzaje surowców. Także tu też zmysł adaptacji do projektu, modyfikacji tych projektów. Także to wszystko jest wyobraźnia, to wszystko jest technologia. Już przy takich wczesnych, przedsapientnych tak zwanych, tak, ale jednak sprytnych enough, żeby ten projekt dostosować, nie tylko go utrzymać, ale go rozwijać. Nie? Potem te metody lewaluaskie to jest następny etap jakby rozwoju tej koncepcji, bo o ile tworzenie narzędzi aszelskich to było tak umiejętne obłupywanie, obieranie tej pierwotnej bryły kamienia, aby ona ostatecznie miała formę tego pięściaka, to w przypadku koncepcji lewaluaskiej już chodzi o coś innego. Owszem, ten rdzeń jest przygotowywany, ale on już od samego początku w zamyśle, według koncepcji, musi być asymetryczny, musi mieć jedną powierzchnię, tą, od której będzie oddzielony odłupek, pod odpowiednim kątem do drugiej powierzchni, którą my, archeolodzy, nazywamy piętą, ale on nie może być symetryczny równiutko, tylko musi być wychylony lekko, nie? Po to, żeby sam ten rdzeń nie jest narzędziem. My czasami znajdujemy zabytki, które są przedstawiane na wystawach potem czy w publikacjach jako rdzeń, ale to mówi tylko tyle, że to jest bryła, od której
odłupywano
odłupki, z których które potem wykorzystywano jako narzędzia. Nie? Bo sam odłupek też nie był produktem docelowym. Czasami był, czasami nie był. To jest jeszcze bardziej skomplikowane. W każdym razie te rdzenie też mogą być w różnej fazie wykorzystania technologicznego. Albo takie, które zostały przygotowane i schowane na później, bo wiadomo było, że nie będzie potem czasu, żeby to wszystko robić. Albo, nie wiem, nad brzegiem rzeki znaleziono dużo fajnego surowca i sobie te rdzenie tylko przygotowano, ale nie eksploatowano, bo wiadomo, że trzeba to nieść na własnych plecach, więc trochę odchudzimy ten ładunek. Także mogą być rdzenie uformowane, ale niewykorzystane, niewystrzelone, nie? Mogą być rdzenie wykorzystane już po oddzieleniu odłupków. Mogą być rdzenie całkowicie reutylizowane po tym, jak już straciły swoje właściwości, żeby oddzielić od nich odłupek kolejny na przykład, bo już kąty były nie takie, albo powierzchnia była niezbyt płaska, niezbyt wypukła albo coś. Dlatego przerabiano te rdzenie. Także te rdzenie mogą być na szeregu różnych stadiów ich redukcji. A to są tylko rdzenie, nie? Potem mamy odłupki, czyli to, co oddzielano od rdzenia. Odłupki mogą być albo przygotowawcze, które nie pełniły żadnej szczególnej roli, miały po prostu uformować rdzeń. Ale te odłupki były nadal świetnym materiałem, który można było wykorzystać. Ten facet, który tworzył, czy ta kobieta, przepraszam, którzy tworzyli te narzędzia, mieli w zamyśle, że z tego rdzenia powstanie ostrze lewaluaskie. Ale cały 200 innych odłupków, które powstały przy okazji, również mają ostre krawędzie. Więc jeżeli nie potrzebujemy po prostu ostrej krawędzi, żeby przeciąć coś, no to będziemy korzystać z tego arsenału odłupków, które mamy, nie? Także nawet te odpadkowe produkty również mogły w pewnym momencie stać się narzędziem albo półproduktem do narzędzia. Bo tu jest trzeci etap, czyli retusz tego odłupka wchodzi. To, co na początku nauki o narzędziach krzemiennych było, to są głównie dokonania Francuzów. I oni jakby wydzielali takie poszczególne etapy produkcji tego narzędzia. I etapem decydującym na początku było nadanie retuszu, czyli drobnych negatywów, które formowały albo właśnie zębatą krawędź, albo w przypadku późniejszych górnopaleolitycznych czy mezolitycznych narzędzi w ogóle takiego tylca, czyli zatępienie jednej z krawędzi, która nie powinna była być ostra, wręcz przeciwnie, bo służyła do oprawy w jakiejś ramie kościanej na przykład. Nie? Także też modyfikowano kształt tych produktów wyjściowych, czyli odłupków albo wiórów. Także ten etap retuszowania definiował na początku nam narzędzia. Dzisiaj podchodzimy do używania tego pojęcia narzędzie krzemienne troszeczkę inaczej, bo też patrzymy na to, w jaki sposób one funkcjonowały, w jaki sposób były przerabiane, bo to, co my odnajdujemy, to jest śmieć, który oni już nie potrzebowali. No chyba, że jest z jakiegoś depozytu kultowego, gdzie faktycznie narzędzie sprawne i gotowe i niezepsute deponowano, ale zazwyczaj mamy odpadki, tak? Czyli śmieci. Czyli te narzędzia, czy fragmenty ich, które już się nie nadawały do użycia. Najbardziej typowym i najbardziej licznym narzędziem w Sudanie na przykład to są takie drobne wkładki w kształcie półksiężyca, właśnie z tępą krawędzią. One są wczesnoholoceńskie, ale neolityczne również. I one właśnie służyły jako takie zbrojniki montowane w ramach, po kilka albo kilkanaście w jednej ramie. Mogły mieć różne zastosowanie, jako zbrojenie dużych oszczepów i jako sierpów czy noży jakiś. Także wielość zastosowania, wielofunkcyjność, tak? Taki scyzoryk szwajcarski trochę, ale też duży stopień uszkodzeń i potrzeby wymiany, więc seryjność. Oni musieli nosić przy sobie woreczek z zapasowymi ostrzami, żeby je wymieniać w razie potrzeby. Także to wymuszało produkcję na masową skalę tych narzędzi. Dlatego dzisiaj, jak odnajdujemy stanowisko wczesnoholoceńskie, to tam od razu jest 20 tych wkładek znalezionych, nie? Narzędziowych.
Jeszcze nawiązując do Pana pytania o eksperyment i tak dalej, to się wydaje takie proste. No my tutaj sprawdzimy, jak się robiło powiedzmy pięściak, ale nie uświadamiamy sobie, że nasze doświadczenie życiowe, nasze zdolności manualne aktualnie są kompletnie inne i nawet nie wiemy, jak bardzo inne od tych ludzi sprzed 10 czy 50 tysięcy lat. Także tak naprawdę musimy sobie zadać zawsze pytanie, co my chcemy tym eksperymentem osiągnąć. I to nie jest tak prosto, że mi zajęło to na powiedzmy 3 lata nauczenie się zrobienia pięściaka, to pewnie tym ludziom kiedyś też. To tak się nie da przekładać.
Tak, to się nie da. Nawet dzisiaj archeologia eksperymentalna jest takim fajnym pojęciem, ale wie pan, ile osób w Polsce potrafi tak tworzyć narzędzia krzemienne?
Pewnie niewiele.
Pewnie z 10. Nie? Także to niby wszyscy
upadliśmy
wiedzą, o co
chodzi.
No, tak. Trochę to jest jak gra w bilard. Taki jest gość, który z Warszawskiego Muzeum Archeologicznego, Witold Migal, mistrz wszystkich krzemieniarzy w Polsce, albo taki przynajmniej
eksperymentujących.
I on porównuje to do gry w bilard, że no niby wszyscy wiedzą, o co chodzi, że trzeba kijem w kulkę uderzyć, ale no nie wszystkim to wychodzi równie sprawnie.
Ja dodam jeszcze, że to ta historyczna ciekawostka, o której pan wspomniał, że to są francuskie badania na początku, ona się utrwaliła w języku, prawda? Bo mamy lewaluaskie narzędzia, narzędzia aszelskie i tak dalej. Mustierskie, to wszystko od stanowisk archeologicznych, na których to znaleziono. Ale olduwajskie się wyróżniają, prawda? Bo to Afryka. Ale dobrze, bo ciekawi mnie jeszcze jedna kwestia, gdy idzie o Sudan i to stanowisko sprzed 50 tysięcy lat. Co my wiemy właściwie o tych obozowiskach, gdy idzie o budowle, które tam stały, albo jakieś namioty, które mogły być, bo mówili państwo o słupach palowych, tak, o jakichś takich wykopaliskach, znaczy o znaleziskach, które wskazywały, że tam jakiś słup.
No właśnie teraz wszystko, co wiemy, to jest AFAD z tego regionu. Tak naprawdę on tutaj determinuje naszą wiedzę na temat organizacji obozowisk. Właśnie szukaliśmy takich jakichś wzorów, które nam pokazywały jakieś budowle. Bez wątpienia były to konstrukcje, ale nie jakieś bardzo trwałe. Wydaje nam się, że to bardziej niż takie szałasy, to były formy raczej takie osłon od wiatru, czyli takie półkoliste jakieś konstrukcje.
Parawaniki.
Parawany raczej takie konstruowane z te pale wbijane, to miały średnicę kilkunastu centymetrów, to nie były jakieś monumentalne drzewa, powiedzmy ścinane, to nie było drewno takie masywne, bardziej takie konstrukcje lekkie, wydaje się właśnie, że sezonowe, ewidentnie zagęszczenie, musimy sobie zdać sprawę, że te miejsca, które badamy, mogły być zasiedlane kilkukrotnie, więc dostajemy chaotyczny dosyć wzór tych wszystkich dołków. Mamy kilka takich miejsc, gdzie one się układają faktycznie w jakieś właśnie takie półkoliste jakieś konstrukcje. To mogły być zarówno właśnie takie schroniska, osłony od wiatru, ale też stojaki na suszenie mięsa, które widujemy czasem etnograficznie. Także to wszystko się na siebie nakłada. Mamy kilka takich większych jam, które nie wiemy do czego służyły, niestety nic w nich nie znaleźliśmy. No i też ewidentnie miejsca po ogniskach, ponieważ ten sediment, na którym oni się dzieli, to był wilgotny sylt, czyli coś porównywalnego trochę do gliny, więc jak w danym miejscu się paliło ognisko, ono wypalało jakby glinę i zostają takie właśnie czerwone niecki ślady po tych ogniskach. Jeśli chodzi o organizację obozowisk, to zauważamy to, że te osłony od wiatru koncentrują się raczej tak, żeby odsłaniać od wiatru z północy, które dzisiaj też dominują w tym regionie. Po Zawiecznej są takie depozytoria, gdzie jest najwięcej na przykład szczątków zwierzęcych, takich ze wstępnych etapów obróbki tuszy, powiedzmy. Także to też miało sens, żeby wiatr nie zawiewał brzydkich zapachów i powiedzmy much i tak dalej. Także to widzimy też taki powtarzalny schemat. Widzimy miejsca, gdzie jest znacznie mniej tych dołków, gdzie obrabiali właśnie krzemień, gdzie się raczej nie chodziło, bo pełno było ostrych odłupków, więc łatwo było skaleczyć nogę i one też są jakoś tak peryferyjnie raczej w stosunku do osady. Także takie miejsca możemy identyfikować.
To jeszcze jedno pytanie o to stanowisko. 50 tysięcy lat temu wspomnieli już Państwo, że mniej więcej wtedy następuje migracja człowieka współczesnego, takiego jak my, z Afryki, który już wcześniej zdarzało się ludziom takim jak my wychodzić z Afryki na Bliski Wschód, ale wtedy, te 50 tysięcy lat temu około, mamy taką trwałą migrację, której my właściwie jesteśmy też spadkobiercami, bo wszyscy mieszkańcy świata poza Afryką są genetycznie spokrewnieni z ludźmi, którzy mniej więcej wtedy wyszli właśnie z Afryki. Czy my wiemy, co różniło technologicznie tych ludzi, którzy wtedy wychodzili z Afryki, od ludzi, którzy reprezentowali trochę inne populacje człowieka, na przykład Neandertalczyków w Europie i Denisowian w Azji, gdy idzie o technologię? Bo jedna z hipotez, czy takich możliwych wyjaśnień, dlaczego do tego zastąpienia genetycznego doszło, dlaczego do tego zastąpienia populacyjnego doszło, byłoby takie, że przewaga technologiczna jakaś jednak się ujawniła i ludzie, którzy wyszli z Afryki, byli w stanie szybciej kolonizować, szybciej się rozmnażać, być może pokonać w jakiejś rywalizacji bezpośredniej populację Neandertalczyków i Denisowian.
Pod względem technologii krzemieniarskiej nie różnili się kompletnie niczym. To jest mit, który pokutuje od początku XX wieku co najmniej.
Ten mit tego Neandertalczyka, tak?
Tak, tego prymitywnego Neandertalczyka, który musiał być zastąpiony przez nas, ludzi niemal doskonałych, tak? Bzdury kompletne na resorach. Technologicznie oni i Neandertalczycy stosowali metody lewaluaskiej i ci wcześni ludzie, którzy weszli dopiero co 70 czy 50 tysięcy lat temu do Europy, również posługiwali się taką samą technologią.
A broń miotana? Broń miotana?
Broń miotana. Nie mamy dowodów, żeby lewaluaska technologia służyła do produkcji łuku.
Miotacz oszczepów.
A miotacz oszczepów mógł być wykorzystywany i przez jednych, i przez drugich. Tu nie ma też żadnego dowodu na to, że Neandertalczycy nie stosowali takiej broni.
My sądzimy, że tutaj kluczowa była inna rzecz. My ludzie, Homo sapiens sapiens, jesteśmy dużo bardziej plastycznie adaptacyjni. Umiemy się dostosowywać do różnych środowisk. To sobie wykształciliśmy w Afryce, AFAD jest tego dowodem, właśnie nam pokazujemy to, umiejętność dostosowywania się do tego, że zwierzęta inne przychodzą, że zmienia się ułożenie Nilu, że jest inna dostępność. To właśnie widać, jak oni sobie w różnych porach roku eksploatują różne części ekosystemu. I to było kluczowe. Neandertalczyk był wyspecjalizowany, tak jak ta cała fauna pleistoceńska, do życia w mroźnym środowisku, specyficznym i tak dalej. I myślimy, że to było kluczowe. Tak samo Denisowianin był wyspecjalizowany. Jeśli jakaś istota jest wyspecjalizowana do danego środowiska, ekosystemu, to kiedy ten ekosystem się wali, znika, ona znika razem z nim, bo jakby straciła możliwość takiej adaptacji. My nie byliśmy wyspecjalizowani do niczego, czyli byliśmy przystosowani do wszystkiego.
Czyli niejakość nas uratowała.
Tak.
Technologia, ale to co chciałem przejść dalej, zaczynając od tych ponurych kamieni, w kamieniach tego nie widać, bo widać to w czymś innym, właśnie w adaptacji i w plastyczności. Nie?
Czyli w łowiectwie na przykład.
Niejakość nas uratowała, bo mogliśmy się dostosować do wszystkiego. Z tego co wiem, również w ostatnich latach pojawiają się publikacje, które pokazują taki efekt wąskiego gardła, przynajmniej w populacji neandertalczyków, którzy dość mocno się wsobnie musieli krzyżować, bo te populacje były bardzo niskie i to jakby sprawiło, że ta Europa właściwie była w dużej mierze pusta, prawda, gdy tam wkraczali nasi przodkowie, co nie znaczy, że się nie skrzyżowali gdzieś tam na Bliskim Wschodzie i też w Europie z tymi innymi populacjami. A dobrze, to zostawmy może te 50 tysięcy lat temu i Sudan i kolejne państwa, stanowiska archeologiczne, takie ważne dla państwa, to już mamy w Egipcie.
No w Sudanie jeszcze tam, gdzie odkrywamy wczesnoholoceńskie dowody na to, że oni podążali własną ścieżką adaptacji do tych zmian klimatycznych we wczesnym holocenie.
A co to znaczy?
To znaczy, że na Bliskim Wschodzie społeczności raczej poszły w stronę rolnictwa, osiadłego trybu życia. Kiedy udomawiają zwierzęta, to te zwierzęta dostosowują do życia właśnie w tym zamkniętym środowisku, w małych osadach.
I to mówimy o okresie mniej więcej 10 tysięcy lat temu.
Tak, kiedy następuje bardzo drastyczna zmiana w ogóle klimatu na całym globie. Natomiast w Afryce to wygląda nieco inaczej. Oni nie idą w stronę rolnictwa, czyli uprawy roślin, osiadłego trybu życia. Raczej idą w kierunku rozwoju pasterstwa. Czyli zaczyna się od migrowania z jakimiś stadami, kontroli tych stad przeżuwaczy, bo one są takim mobilnym, zawsze dostępnym źródłem mięsa. Czyli w ten sposób sobie zabezpieczano jakby dostępność do białka zwierzęcego. Tak sobie wyobrażam, wędrując najpierw za stadami, dbając o to, żeby drapieżniki ich nie redukowały, żeby miały te zwierzęta dostęp do wody na przykład w pustynniejącym klimacie. I to była ich ścieżka jakby do tej gospodarki wytwórczej. Rolnictwo w Afryce się pojawia jakby właśnie pojawiając się z Bliskiego Wschodu, napływając przez Synaj dopiero z północnego Egiptu kilka tysiącleci później. Także nasze odkrycia, też z Sudanu akurat, pokazują, że była to strefa, gdzie możemy odkrywać właśnie te najstarsze ślady tej relacji człowiek-zwierzę, takiej wyjątkowej.
To dodajmy jeszcze, że państwo, jak rozumiem, odkryli, że do udomowienia bydła doszło niezależnie w tym regionie.
Tak, w Afryce.
No nie my to odkryliśmy, ta koncepcja jest od dobrych kilkudziesięcioleci. My dokładamy klocek za tą teorię. Okay.
Dobrze, to zostańmy jeszcze, czy skupmy się na chwilkę jeszcze na Egipcie i tych stanowiskach już z okresu rzymskiego.
Berenika.
No
to opowiadaj, bo to twoje głównie dziecko.
Bo zwierzątka.
Tak, zwierzęta. I też tutaj musieliśmy trochę włożyć kij w mrowisko naukowy z pierwszymi publikacjami. Ale może opowiem, jak w ogóle się zaczęło. To miejsce było badane już od 20 lat przez archeologów. Nazywane było śmietnikiem wczesnorzymskim. To są takie rubieże już poza miastem, poza jakby murami tego portu nad Morzem Czerwonym, przez który Rzymianie importowali absolutnie najbardziej luksusowe dobra z Indii, z Arabii, z Afryki Wschodniej, czyli przyprawy, tkaniny,
pachnidła.
Kamień, pachnidła, kamienie szlachetne. Także na pół roku przyjeżdżali tam Rzymianie faktycznie z centrum cesarstwa. Jesteśmy w pierwszej połowie pierwszego wieku naszej ery, tuż po podbiciu Egiptu. I oni rozwijają ten port właśnie. Tam przez pół roku wieją odpowiednie monsuny, więc przypływają statki. Wtedy tam się zjeżdżają kupcy, wyzwoleńcy cesarscy, legioniści, którzy pilnują interesu cesarza. Niedaleko w górach są jedyne znane w starożytności kopalnie szmaragdów, więc jak sobie wyobrażamy Nerona patrzącego przez szmaragd, to właśnie Sikejt koło Berenike. Także to gospodarcze jest bardzo ważne miejsce. No i jak mówię, archeolodzy tam najpierw holendersko-amerykański projekt, później polsko-amerykański, pracowali badając różne części Berenike od 20 lat, zanim my się tam pojawiliśmy. No i właśnie te przedmieścia zachodnie były znane jako śmietnik wczesnorzymski, chętnie badane małymi wykopami często, ponieważ tam było dużo źródeł pisanych, na których epigraficy są strasznie łakomi, czekają na te ostrakony, fragmenty papirusów i właściwie po to było kopane. Tam było dużo właśnie takich fragmentów organicznych, jakichś tkanin, drewna, no i kości zwierzęcych. I tutaj kluczowe się okazuje metodyka, ponieważ archeolog stoi nad wykopem, musimy sobie wyobrazić, w wykopie siedzą robotnicy, którzy nagarniają ten cały sedyment razem z zabytkami do takich koszy, dają na górę, to jest wszystko siane, no i później selekcjonowane na odpowiednie kategorie zabytków. I przez te 20 lat nie zauważyli, że ci robotnicy nagarniali tak do tych koszy i wrzucali na sita pochówki zwierzęce. Dopiero się znalazł właśnie w 2011 roku taki bardziej dociekliwy archeolog. To a propos właśnie wolontariuszy. Często to byli wolontariusze, bo to były takie łatwe wykopy, no po prostu śmieci, które trzeba przesiać. A ten dociekliwy archeolog z Włoch zresztą zaczął zauważyć, że i w profilach, i tam na dole w tym wykopie są faktycznie całe szkielety. I zadzwoniono do mnie, żebym przyjechała szybciej do Berenike, bo właśnie na śmietniku wczesnorzymskim są jakieś szkielety iguan, flamingów, tak zostały zidentyfikowane. To by znaczyło, że Rzymianie już odkryli Amerykę, no bo iguany to raczej Ameryka. Kiedy przyjechałam, okazało się, że no niestety to nie są iguany, ale koty. W małym wykopie 2x3 metry, który już zresztą kończyli, okazało się, że mieli przynajmniej około 30 całych ciał kotów, całych szkieletów. Ja jeszcze widziałam w profilach takie czasem zachowane, takie leżące kotki ułożone półkoliście. Także wydawało się, że to jest jakieś faktycznie coś ciekawego, aczkolwiek no, nasi koledzy, no niedaleko, kilkaset metrów dalej jest wielka świątynia Serapisa, to może są jakieś ofiary albo zwierzęta, z których może marynarze sobie wróżyli o pomyślności na Bliskim Wschodzie, są być może takie zwyczaje. No, to była ta pierwsza koncepcja. Pod koniec sezonu, już doczyszczając te profile, to jak zwykle, to jest już anegdota archeologiczna, że doczyszczając profile wychodzą nogi trupa. I faktycznie tutaj wyszły nie nogi trupa, tylko no, psia pupa po prostu wystawała z profilu, osłonięta tak interesująco fragmentami dużymi amfor. Mieliśmy jeszcze czas, więc poszerzyliśmy wykop, no i naszym oczom się ukazał absolutnie przepiękny pochówek psa, osłonięty przepołowioną amforą. To jest takie ogromne naczynia, w których przechowywano wino, jakieś takie drogocenne napoje, najczęściej wino. Wiemy, że była z Cypru z lat 30. naszej ery. Pies dodatkowo był owinięty w matę z liści palmowych. Wiemy, że był to samiec, który zmarł w wieku 7-8 lat. Wiemy, na co zmarł. Na raka kości, osteosarkomę, co nam się udało zidentyfikować dzięki studentom weterynarii z SGGW. Jest to obecnie najstarszy rak kości u psa znany na świecie. Także wiemy, że to nie jest ta choroba efektem zanieczyszczenia środowiska współczesnych mutacji genetycznych, tylko dużo starsza. Przypadek wręcz podręcznikowy, bo to był właśnie dorosły samiec, dosyć duży, 55 cm w kłębie. Wiemy, co zjadł na ostatni posiłek, bo też się zachowały resztki w jego żołądku. Były to kawałki baraniny i dużej ryby. Także no, ten pochówek był naprawdę przepięknie zachowany, zjawiskowy i widać było ogromną staranność, z jakim to zwierzę pochowano. Po doczyszczeniu jeszcze kawałku okazało się, że obok leżał młody kot zwinięty w kłębek, więc też starannie ułożony. Musimy sobie uświadomić, że jeśli mówimy o ofiarach, to zwierzę jest ważne do momentu zabicia, czyli tego najważniejszego aktu. Później jego ciało nie stanowi już jakiejś wartości samo w sobie. A tu mieliśmy ewidentne dowody na to, że to ciało było w jakiś sposób chowane z zamysłem, z intencją, i to było ważne.
Czyli to po prostu byli zwierzęcy domownicy
tak.
Rzymian.
Kolejne lata poszerzania tych wykopów uświadomiły nam, że mamy do czynienia z realnym cmentarzyskiem zwierząt. Mamy tam tylko 4 gatunki zwierząt, wyłącznie. Głównie koty. Jesteśmy w Egipcie, więc gdzie udomowiono kota? Psy, ale rozmaitych odmian antycznych. Od takich tojdogów, czyli maleńkich piesków, takich do towarzystwa, po psy myśliwskie, jak ten pierwszy, którego odkryliśmy. No i 2 gatunki małp. Przez kilka lat nie udawało mi się zidentyfikować, z jakimi małpami mamy do czynienia, bo mieliśmy tylko młode osobniki, nie w pełni jeszcze wykształcone, a z Egiptu nic nie można wywozić, nawet najmniejszej próbki gleby. Więc nie byliśmy w stanie ani wspomóc się kolekcjami porównawczymi, na przykład w Europie czy gdzie indziej, ani zrobić jakichś badań, nie wiem, genetycznych, izotopowych i tak dalej. Dopiero dokumentacja 3D czaszek pozwoliła nam porównać je faktycznie z zasobami, no i ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu, bo obstawiałam, że to są właśnie kotawce, czyli małpki popularne w Afryce Wschodniej, Północno-Wschodniej, to nie były kotawce, to były makaki z Indii. Mamy 2 gatunki makaków z Indii, czyli rezusa, najbardziej inteligentną małą małpę, którą zresztą nawet w kosmos Amerykanie wysyłali. Od rezusa RH mamy te oznaczenia krwi, bo one są też najbardziej popularne, jeśli chodzi o badania laboratoryjne, niestety. No i drugi gatunek to makak czepkowy, który żyje głównie w południowych Indiach. I te 2 gatunki małp sobie Rzymianie importowali. Mówię, musimy sobie uświadomić ogromne wyzwania logistyczne. Przez Ocean Indyjski ktoś miał fantazję, żeby przez 100 lat ten proceder trwał. importować żywe małpie dzieci, które wymagają opieki, jedzenia, świeżych owoców, słodkiej wody. Także to jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie po to, żeby jakiś rzymski ktoś z elit sobie miał takiego
Ja trochę
kupila.
Rozumiem w sumie.
I teraz Berenika w tym momencie dostarcza tak, największej dany populacji antycznych kotów na świecie, bo mamy prawie 900 pochówków. No i o ile
metodycznie przebadanych.
Tak,
nie?
Z pomiarami, z pełną archeozoologią. I o ile dotąd przed Berenikę na całym świecie było znane kilka zaledwie pochówków małp z okresu rzymskiego, to mamy już ponad 30, także potężnie zmieniliśmy w ogóle skalę proporcji i wprowadziliśmy nowe gatunki, bo dotąd wydawało się, że to są afrykańskie wyłącznie małpy. Także no Berenika tutaj jest ogromną kopalnią wiedzy, gdzie możemy się posłużyć też takimi innymi dziedzinami, rzadko do archeologii adaptowanymi, jak psychologia, socjologia, bo tu chodzi już o relacje emocjonalne człowiek-zwierzę, nie tylko użytkowe.
No tak, skoro jest pochówek, to zwierzę musiało być ważne dla tych osób. I mamy handel międzykontynentalny, taki
dokładnie,
daleki.
Także tutaj wiele interesujących wątków. Wydaje nam się, że te zwierzęta po prostu stanowiły część społeczeństwa, część elit. Także w naszym pojęciu bardzo nowoczesne podejście do funkcjonowania, gdzie zwierzęta czasami są ważniejsze niż na przykład ludzie tacy jak niewolnicy, którzy nie mieli żadnych praw, niczego. I to też widzimy w Berenice na podstawie różnic między tym, jak są wyposażone niektóre ze zwierząt w absolutnie elitarne elementy ubioru, czyli obroże, szelki, elementy, a też widzimy, co jest na cmentarzysku ludzi o niskich statusie społecznym, gdzie są biedni ludzie pochowani w zupełnie i absolutnie bardziej skromny sposób niż te zwierzęta.
Stanowisko nadal jest eksploatowane.
Tak.
Ale państwo już tam
realizujemy
nie jeżdżą,
tam jeździmy. Realizujemy, właśnie kończymy drugi grant. Możemy tak wspaniale uczestniczyć w tym międzynarodowym dyskursie dzięki kolejnemu grantowi z NCN-u. Kończymy właśnie drugi grant Berenika, no i myślimy o kolejnym, bo jednak i ta Berenika to cmentarzysko dostarcza źródeł do badań absolutnie wielkiemu spektrum specjalistów i od monet, i od tkanin, i od makroszczątków.
Od tekstów też.
Od tekstów przede wszystkim. Bardzo bogate mamy zasoby listów, którymi się wymieniali legioniści chociażby. Możemy właśnie też znowu zajrzeć w takie życie codzienne, kiedy na przykład legionista pisze z pretensją, że go wysłali w góry, żeby kolega mu przysłał chociaż dwie deski na stół, bo on już nie rezyduje w gabinecie z drewna różanego i żeby o nim pamiętał. Albo pretensje matki, że syn nie pisze. Albo też mój ulubiony list, który mówi, jak wyleczysz swoją ośliczkę, to przyjedź do mnie. Czy zastanowiłeś się już, które chcesz róże?
Te droższe czy te tańsze?
Tak. Nie martw się o koty, zapłaciłem Orsesowi, żeby się nimi zajął. Także teksty są absolutnie świetne. No i między innymi mamy na przykład teksty Petroniusza, który był jakimś tam
centurionem
którymś, więc to jest wspaniałe móc zajrzeć. Albo na przykład ostrakot z jednej strony zaadresowany jakimś imieniem i z drugiej jest odpowiedź, gdzie ten adresat poprawia, że jego imię się pisze zupełnie inaczej i jest skreślone.
Może listonosz, źle doniósł.
Także świetna możliwość zajrzenia właśnie w takie życie codzienne tych ludzi.
Ja tak założyłem, że państwa badania w Berenice nie chcą ustały z tego względu, że zaczęli państwo nowy projekt. My o nim rozmawialiśmy więcej podczas Copernicus Festival. Państwo byli w ogóle pierwszymi gośćmi tej edycji Copernicus Festival. Mieliśmy rozmowę o równinie w Tanzanii, na której państwo teraz prowadzą badania. Mamy jeszcze chwilkę czasu, więc tak ogólne założenia, co robią państwo właśnie w Tanzanii i co chcą odkryć, bo tu już przenosimy się w czasie i w przestrzeni.
Tak, musimy się znowu cofnąć do pleistocenu i holocenu. Tak naprawdę mamy tam dwa projekty. Mamy to szczęście, że dwa granty NCN finansuje. Są to pierwsze polskie badania archeologiczne w Tanzanii, także jesteśmy tutaj pionierami, przecieramy szlaki. Mam nadzieję dla następnych pokoleń badaczy albo naszych kolegów, może też spoza archeologii. Pierwszy projekt, ten, który ja złożyłam jako pierwsza, dotyczy relacji człowiek-zwierzę, człowiek-środowisko właśnie na równinie Serengeti, czyli w tym mateczniku człowieka, regionie, gdzie wyewoluowaliśmy. Wiemy, że w Serengeti są dobrze zachowane szczątki zwierzęce, te skamieniałe, nawet z pleistocenu, więc mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć, na co polowaliśmy, Czy jesteśmy w stanie odnotować na przykład jakieś zmiany delikatne, środowiskowe? Jak w ogóle ta relacja człowiek-środowisko wpływała na to, na tą naszą plastyczność właśnie adaptacyjną, na nasze funkcjonowanie w środowisku? Być może nam się uda znaleźć jakieś wczesne formy Homo sapiens sapiens. Mamy taką nadzieję. Także to jest ten pierwszy projekt. No a Piotr może opowie o swoim, o drugim projekcie.
A zanim dojdę do drugiego, to jeszcze muszę dopowiedzieć, że w tych stanowiskach, które zamierzamy badać w Serengeti, też będziemy starać się znaleźć odbicie tego, co znamy z Sudanu, z Afad właśnie, czyli tak, tej plastyczności do mikrośrodowiska, do tego mikroregionu, właśnie w przestrzeni, którą uważa się powszechnie za ten matecznik naszego gatunku. Nie? Czyli czy to, co było w Sudanie, już było ewolucją jakąś, plastycznością i dostosowaniem, czy już wynieśliśmy to z domu?
Z Afryki Wschodniej, z domu. Mhm.
Natomiast ten drugi projekt, który udaje nam się rozpoczynać, dotyczy holoceńskiej historii osadnictwa ludzkiego w tamtym terenie. I tak jak powszechnie postrzega się Serengeti jako tą odwieczną dzicz, dziką sawannę, i próbujemy sobie tam wpasować jakoś człowieka i zawsze wychodzi nam, że to jest łowca-zbieracz. Tymczasem istnieją przesłanki do tego, żeby twierdzić, że również dla pasterzy bydła była to atrakcyjna okolica i oni tam zawitywali.
W kolejnych falach zresztą.
Tak, migrowali z północy w miarę pustynnienia w północnej Afryce i powiększania się Sahary. Ta przestrzeń zajmowana przez pasterzy bydła przesuwała się na południe. I w pewnym
momencie
obejmowała... Ale to
już mówimy o holocenie, prawda?
Tak, tak. To już jest około 3000 lat przed naszą erą raptem, czyli dosyć późno jak na realia.
Standardy, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
Tak, standardy nasze z Doliny Nilu. W każdym bądź razie te społeczności pasterskie schodzą, no, nie najprawdopodobniej, tylko na 100% właśnie stamtąd z północy. Nie?
I o ile w Kenii jeszcze są dobrze w miarę rozpoznane, tak, to ten neolit pasterski, jest... to Tanzania jest faktycznie obecnie dosyć tak po macoszemu rozpoznana archeologicznie. Są dosłownie 3 stanowiska znane w północnej Tanzanii. Od czasu, kiedy Europejczycy się właściwie wycofują z Afryki, od dobrych kilku dekad, bardzo rzadko podejmują badania w tej części Afryki, boimy się tego pojęcia postkolonializmu, kolonialnych konotacji. No i tak trochę ta nauka została zostawiona sama sobie. Więc tak naprawdę to, że myśliśmy tą Tanzanię, to jest efekt tego, że byliśmy tam na konferencji i apelu władz uniwersyteckich, żeby podejmować współpracę, bo oni na przykład nie mają możliwości finansowania jakichś większych projektów, przedarcia się do czasopism międzynarodowych, także bardzo, bardzo potrzebują takiej kooperacji i wsparcia europejskiej nauki, a myślę, że tereny są naprawdę bardzo obiecujące i naukowo z ogromnym potencjałem, także byliśmy zadziwieni, że tak naprawdę permanentnie tam siedzą tylko Hiszpanie, hiszpańscy naukowcy, bywają Amerykanie, czasem jakieś pojedyncze projekty z Wielkiej Brytanii albo z RPA, ale poza tym to jakoś ten obszar świata jest zostawiony. Zresztą trochę odczuliśmy to pracując ze studentami w Sudanie, którzy przyjeżdżali w absolutnie cudowne regiony dziewiczeń, gdzie ludzie pierwszy raz często widzieli białych, bo aż zamierali na nasz widok. Tekstem standardowym było, no a my się właściwie interesujemy Ameryką Środkową, także dla studenta im dalej, tym lepiej, a ta Afryka to już trochę taka, no, łatwa, osiągalna turystycznie, więc trochę mniejsze zainteresowanie, a szkoda, bo to jednak nasz matecznik.
No tak, no i po sąsiedzku wąwóz Olduwaj, prawda, więc to są tereny, które dwunożne małpy, człowiekowate, a potem pierwsi ludzie przemierzali od paru milionów lat na swoich dwóch nogach. Wąwóz Olduwaj na zawsze się zapisał, czy Mary i Louis Leakeyowie, a później ich potomstwo i kolejni członkowie klanu Leakeyów się na zawsze zapisali w historii wąwóz Olduwaj. No, mam nadzieję, że tej osypińscy archeologzie zapiszą się w historii Serengeti i chętnie o tym posłuchamy i poczytamy w Tygodniku Powszechnym, jak już projekt będzie na dalszych etapach realizacji. A za dzisiaj już Państwu bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy.